Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Anny Szafrańskiej zatytułowanej Uważaj, czego pragniesz. Czyta Małgorzata Klara. Każdy krok zbliża nas do upadku. Idziemy przez życie z pozornym przeświadczeniem, że kontrolujemy każdy swój ruch. Mamy plany, spełniamy marzenia, jesteśmy ambitni i żądni wrażeń. Ale to tylko pozory. My tylko egzystujemy. A oni są tu cały czas. Krążą, nie odpuszczają, nie ruszają się z miejsca. Tylko czekają, aż człowiek opadnie z sił i wtedy atakują. Mamią, zsyłając złudne obrazy, zakłócają rzeczywistość. Nic nie ma znaczenia, gdy liczy się już tylko ich głos. Oni wiedzą lepiej. Oni sterują naszym życiem. Oni są bezkarni. Tylko oni. Rozdział pierwszy. All alone in the glass house, lay awake till the sun's out. Thank the sky when you come down. Machine Gun Kelly, Glass House. Alex. Jesteśmy. Mama zawołała podekscytowana, gasząc silnik samochodu. Ścierając resztki snu z powiek, zamrugałem szybko, by przyzwyczaić oczy do oślepiających promieni zachodzącego słońca. Przesunąłem kaptur na czubek głowy i jeszcze niezbyt rozbudzony rozejrzałem się wokół. Mama zatrzymała się na podjeździe przed dość sporawym domem. Nowoczesna bryła, jakich teraz pełno na rynku deweloperskim. Szarawe klocki pozbawione jakiegokolwiek smaku i kreatywności architekta. Zlokalizowałem garaż na dwa samochody i drzwi wejściowe. Od tej strony na parterze nie było okien, ale za to na piętrze aż połowa ściany została przeszklona. Nie podobał mi się, ale nie powiedziałem tego na głos. Niegdy naładowana pozytywną energią mama ćwierkała o wspaniałości naszego nowego domu. Dawno jej takiej nie widziałem. Nie było śladu po gorzkawym smutku, który ostatnimi czasy wykrzywiał jej piękną, szczupłą twarz. Wysiadłem, a mama z tylnego siedzenia zgarnęła torebkę i aktówkę z laptopem. Gdyby nie to, że miała na sobie zwykłe dżinsy i luźny sweter, pomyślałbym, że wraca z pracy. Laptop, teczka i telefon były jej nieodłącznymi atrybutami. Nie chcąc nas spowalniać, narzuciłem plecak na ramię i stanąłem przed drzwiami domu. Dołączyła do mnie chwilę później, a w ręku trzymała klucze. W środku rozbroiła alarm i pokazała mi, gdzie mam ściągnąć buty i odwiesić kurtkę. Nie potrafiąc zapanować nad grymasem, zmarszczyłem nos. Zewsząd śmierdziało nowością. Dusząca farba, lakierowana podłoga, meble z salonu, zbyt idealne zielone kwiaty w pełnym rozkwicie stojące w olbrzymich donicach przy szerokich drzwiach balkonowych prowadzących do ogrodu. Wszystko było tu nowe. I jak w większości deweloperskich domów, parter był jedną wielką przestrzenią, w której salon, jadalnia i kuchnia były ścisłymi punktami na planie architektonicznym. Tylko z lewej strony widniało dwoje drzwi. Zakładałem, że jedne z nich prowadzą do łazienki, a drugie do kantorka albo małego pokoju, który zapewne mama przerobi na gabinet. Miała pracować w biurze w Poznaniu, ale musiała mieć swoje miejsce do pracy. Tak samo jak kiedyś ojciec. Zmodernizowana kuchnia przechodząca w jadalnię, a tu mamy przestronny salon. Zaprezentowała tonem doświadczonej agentki nieruchomości, a ręką wykonała wyrafinowany gest, jakby oprowadzała klientów po ich wymarzonym gniazdku. W ostatniej chwili ugryzłem się w język i smętnie przytaknąłem. Mama, niezrażona moją postawą, otworzyła drzwi, za którymi, jak zakładałem, był jej gabinet, i zachichotała. Przywołała mnie ręką, więc chcąc nie chcąc, powlokłem się tam i zamarłem, widząc koszmarny bałagan. Wszędzie stały kartony. Samego biurka nie dało się dostrzec spod stosu dokumentów, teczek, segregatorów i broszur. Tu kiedyś będzie mój gabinet, tylko muszę go jeszcze odrobinę ogarnąć. Trochę. Przedrzeźniłem niewyraźnie i to były moje pierwsze słowa, odkąd wprowadziła mnie do tego miejsca, do naszego nowego domu. No tak. Uśmiech mamy minimalnie przygasł, po czym dodała z dawnym zapałem. ale teraz mamy okazję urządzić się na nowo. Będę musiała to wszystko przejrzeć i poukładać. Pewnie połowę powyrzucam do kosza.
Trzeba było zrobić to od razu, a nie wozić to na makulatury przez pół Polski.
Ten krnąbrny, acz jasny przekaz dobitnie zobrazował, jak bardzo popierałem pomysł naszej przeprowadzki. Jednak nie mogłem dłużej zapanować nad buntem, który falami wzbierał w moim umyśle. Nie chciałem jej ranić, ale gdyby chociaż raz zapytała, czy w ogóle popieram pomysł wyprowadzki z Warszawy. Znałem powód, a raczej wiedziałem, w czym tkwił problem, jednak póki sama ze mną nie porozmawia, ja nie miałem zamiaru niczego jej ułatwiać. Poza tym nie chciałem się z tym pogodzić. Buntowałem się, nie mając zamiaru zaakceptować tej nowej rzeczywistości i wkurzało mnie to jak cholera. A daleko było mi do nastolatka, który łatwo dałby się porwać fali gniewu. Dla niektórych przeprowadzka mogłaby się wydawać czymś naturalnym, ale w naszym przypadku podyktowana była koniecznością i sytuacją, w jakiej znalazła się nasza rodzina, a nie durną potrzebą zmiany miejsca. Lubiłem moją rodzinę, tak samo jak wszelkie normy i schematy. To, co nastąpiło teraz, całkowicie wytrącało mnie z równowagi. Ręka mamy zadrżała, gdy uniosła ją, by zebrać kosmyki i odgarnąć je za ramię. Chyba zapomniała, że w ubiegłym tygodniu ścięła długie, sięgające do połowy pleców fale na rzecz krótkiej, modnej fryzury dotykającej jej podbródka. W jej ruchach wyczułem nerwowość i to mnie dobiło. Nie wszystkie słowa powinny przejść przez moje usta. Powinienem dawno się nauczyć, by część z nich na zawsze zatrzymać w głowie. Nie ujawniać, co tak naprawdę myślę.
To może pokażę ci twój pokój? Spytała, ale nie poczekała na moją odpowiedź.
Zamiast tego odłożyła torebkę i aktówkę na pierwszą lepszą wieżę z kartonów i poprowadziła mnie na górę, trajkocząc na temat lakierowanych półkowych schodów, które pomysłowo podświetliła LEDami. Pokazała mi łazienkę, dodatkowy pokój i dwie w pełni urządzone sypialnie. Wejdź. Zachęciła, gdy zauważyła, że czaję się w progu i nie za bardzo wiem, co zrobić.
I jak? Podoba ci się?
Pewnie każdy na moim miejscu zachwycałby się wystrojem, meblami i innymi duperelami, ale nie ja. Wstyd przyznać, ale byłem przerażony. Mentalnie, przygotowując się na najgorsze, zaczerpnąłem powietrza i spinając boleśnie mięśnie, wkroczyłem do środka. Oczekiwałem, że znajdę się w zupełnie innej rzeczywistości, naznaczonej dewiacjami dekoratorskimi mamy, ale zamiast tego... Ścięło mnie z nóg, gdy moim oczom ukazał się mój dawny pokój. Był dokładnie taki jak ten, z którym pożegnałem się kilka godzin temu, gdy wyjeżdżaliśmy z Warszawy. Chociaż nie. Na pozór wszystko było takie samo, a jednak nieznacznie inne. Nowe, nieznane, a zarazem tak bardzo znajome. Ten sam model i odcień drewna ramy łóżka, biurko stojące pod oknem, a także dwa regały z książkami. Idealnie odwzorowana kolejność, z jaką miałem ustawione na półkach wszystkie ulubione powieści. Nawet kielichy głupich kwiatków na parapecie miały identyczną barwę. To dało mi do myślenia. Zrozumiałem, jak bardzo mamie zależało, bym czuł się bezpiecznie, a znajome środowisko miało mi w tym pomóc. Lecz w jednym momencie zdusiłem w sobie chęć podziękowania jej za cały ten trud, bo mój wzrok padł na coś, co zostało umieszczone w kącie pokoju, tuż obok niskiej komody. Zacisnąłem dłonie w pięści, a moje szczęki zadrgały nerwowo.
A tak, kupiłam ci sztalugę i nowe przybory, powiedziała mama, jakby chcąc się usprawiedliwić.
Wyczułem na sobie jej uważny wzrok, gdy krok za krokiem zbliżałem się do wysokiej sztalugi.
Być może kiedyś, w każdym razie, gdybyś chciał zacząć...
Malować? Wciąłem się, twardym tonem przerywając jej nieskładną próbę zatuszowania ogromnego błędu, jaki popełniła.
Może będziesz chciał do tego wrócić.
Wściekle zazgrzytałem zębami.
Kiedyś malowanie było dla mnie wszystkim. Życiem, oddychaniem, normą, radzeniem sobie z emocjami, płynięciem wraz z falą, ale teraz? Presja, by znowu stać się najlepszym? Tylko ja wiedziałem, jak to smakowało.
Nic już nie zwróci mi dawnej ekscytacji. To przeszłość. Przeszłość, którą gardziłem i talent, który znienawidziłem.
ile razy wałkowaliśmy ten sam temat. Matka nie słuchała ani mnie, ani ojca i nadal miała nadzieję, że moja zła passa kiedyś przeminie. Że to chwilowe i może, jeśli będę próbować, moje trybiki czy jakiś inny wewnętrzny przełącznik przeskoczą na właściwe miejsce i znowu będę na topie. Będę zdobywał te cholerne laury i brylował wśród najlepszych. Rzeczywistość była zbyt brutalna, przytłaczająca, rozbijająca w pył marzenia o powrocie do tamtych lat. Nie chcąc po raz kolejny wyładowywać na mamie złości, zmieniłem temat. Co innego zaprzątało mi głowę bardziej niż pieprzona sztaluga, która bezustannie przykuwała mój wzrok. Tata nie przyjedzie? Słyszałem, jak głośno przełknęła ślinę. Na razie nie, ma dużo pracy. Słyszałem waszą kłótnię. Uprzedziłem, zanim mama zacznie wymyślać na poczekaniu bzdurne argumenty, jakoby ojca zatrzymała w Warszawie praca. Zaniepokojony ciszą zerknąłem za siebie. Zwiesiła smętnie ramiona, jakby na jej barki ktoś zrzucił ogromny ciężar. Uciekła wzrokiem gdzieś w bok, a jej palce bezwiednie zacisnęły się na prawej dłoni i bezmyślnie pocierały złotą obrączkę. Przepraszam, pewnie nas słyszałeś, a ja wczoraj niepotrzebnie się uniosłam. Nie mówiłem o wczorajszej awanturze. O wszystkich. Wszystkie słyszałem. Zrzuciłem na nią bombę, ale nie było sensu dłużej tego ukrywać. Nieskończone pasmo kłótni, wieczne szarpaniny między nią a ojcem, nasza wyprowadzka i fakt, że taty nie było z nami, oznaczały jedno. Szkoda, że nikt nie powiedział mi brutalnej prawdy prosto w oczy, ale nie mogłem mieć do nich pretensji. To było ich życie, a ja od pewnego czasu stanowiłem dla nich tylko ciężar. Ja i moje demony. Mamę widocznie gryzło pogłębiające się poczucie winy, więc odetchnąłem głośno, rzucając na łóżko plecak. Rozpakuję się. Zamrugała zaskoczona, niemniej jej usta rozciągnęły się w pełnym ulgi uśmiechu. Czyli pokój ci się podoba? Spytała z niegasnącą nadzieją w oczach. Ujdzie.
Cieszę się, Olek, tak bardzo się cieszę.
W przypływie trudnej do okiełznania radości skoczyła mi prosto w ramiona. Moje mięśnie poraził skurcz, a na skórze poczułem lodowaty dreszcz. Mogłem to zrobić. To była moja mama. Zaciskając z całej siły szczęki, zmusiłem się, by przypomnieć sobie, jak zaczerpnąć powietrza. Seriami ciężkich, urywanych oddechów próbowałem uspokoić serce. W końcu udało mi się zmusić mięśnie do ruchu. Próbując zatuszować swoją reakcję, objąłem mamę ciasno, sztywno wspierając brodę o czubek jej głowy. Nie powinienem być aż tak niewdzięczny i chamski. Ona wiele dla mnie poświęciła, a ja najwidoczniej miałem ogromny problem z docenieniem tego, że chcę zbudować dla nas nowy dom i nowe życie. Nie mogła mnie zostawić, a ja jej. Potrzebowaliśmy siebie nawzajem, by dalej utrzymać się na powierzchni. Albo chociaż na pozór spróbować żyć normalnie. Mama pociągnęła nosem i odchyliła się, klepiąc mnie po ramieniu.
To ja pójdę zrobić nam coś do jedzenia, wyszeptała głosem drżących od emocji.
Nie czekając, aż odpowiem, wyszła ze spuszczoną głową, jakby nie chciała, bym zauważył chociaż jedną z łez, które gęsto spływały po jej rozgrzanych policzkach. Kiedy zostałem sam, rozejrzałem się po wnętrzu. Nie, żebym wcześniej tego nie zrobił, ale teraz, gdy emocje trochę opadły, przywiązałem większą uwagę do szczegółów. Mama postarała się, by z najwyższą starannością odwzorować mój stary pokój. Na biurku stał nowy Mac, obok niego laptop i słuchawki, takie jakie lubiłem. Przesunąłem dłonią po książkach stojących na regale. Wyczulona opuszka nie znalazła żadnego załamania czy wytartego grzbietu. Nieużywane. I najbardziej chyba bolał mnie fakt, że to nie były moje stare, lekko podniszczone egzemplarze, do których zaczytywałem się przez ostatnie lata i dla których potrafiłem zarwać noc. Zrezygnowany rzuciłem okiem w stronę komody stojącej pod oknem, gdzie w szklanych słojach mieściły się pędzle. Wysunąłem pierwszą z szuflad i zajrzałem do środka. Farby, bloki, czyste kartki, ołówki, węgiel. Wszystko nowe, zbyt idealne. Było tu prawie wszystko, ale dwa szczegóły rzuciły mi się w oczy.
Zabrakło moich pucharów, dyplomów i wyróżnień z konkursów malarskich, które przez ostatnie lata kosiłem jeden za drugim. I brakowało mi czegoś jeszcze. Zdjęć moich przyjaciół. Nie było żadnego, jakbym nikogo nie miał. Tabula rasa, czysta kartka, wymazana przeszłość. Odcięty od dawnego życia zupełnie tak, jakby ono nigdy nie istniało. Nie miałem nic i zaczynałem od zera. Machinalnie wziąłem do ręki pędzel, a kciukiem przesunąłem po gęstym, twardym włosiu. Na próżno było szukać resztek farby czy zabarwionych cieni. Był dziewiczy, nieskalany, tak jak wszystko wokół mnie. Odrzuciłem go od siebie z wyraźną niechęcią, a mój wzrok pomknął w stronę okna. Za płotem otoczonym świerkami ciągnęło się pole. W sumie to chyba były jakieś nieużytki, bo rozległy kawał ziemi porastały dzika trawa i chwasty. Jednak to, co zobaczyłem w oddali, przyprawiło mnie o szybsze bicie serca. Las. Ciemny, mroczny, posępny. Mogłem dostrzec, jak wiatr silnymi podmuchami smaga ten zielony mur, a wprowadzone w ruch gałęzie uginają się pod jego ciężarem, po czym prostują dumnie, gotowe na przyjęcie kolejnego natarcia. On szumiał, zwodził, wołał. Ten las coś mi przypomniał, podpowiadał, ale... Nie wiedziałem, czym to dokładnie było. Jakby szeptał coś, o czym chciałem zapomnieć. O czym nie powinienem myśleć.
Olek, zejdziesz?
Nagłe wołanie mamy wyciągnęło mnie z tej cholernej hipnozy i nie wiedzieć czemu poczułem narastającą irytację. Dlaczego? Sam nie wiedziałem. Zerknąłem jeszcze raz w stronę lasu. Tym razem wyglądał całkiem zwyczajnie, nieszkodliwie. Idę, odkrzyknąłem i jednym szarpnięciem zaciągnąłem spływającą do podłogi firanę. Z rękami w kieszeniach powlokłem się na dół. Zastałem mamę przy drzwiach. Zawzięcie szperała w torebce i mruczała coś do siebie. Poszukiwania kluczyków pochłonęły ją do tego stopnia, że w pierwszym momencie nie zauważyła, że stanąłem tuż obok. Dopiero gdy się pochyliła, żeby założyć buty, uniosła głowę, tym samym rejestrując moją obecność. O, jesteś. Muszę wyskoczyć do sklepu, bo przecież nic nie mamy w lodówce. Wyjaśniła szybko i wyprostowała się, przerzucając sobie listonoszkę przez ramię. To będą szybkie zakupy. Za pół godziny jestem z powrotem. Zdusiłem w sobie chęć parsknięcia. Mama i szybkie zakupy. Przecież ona potrafiła kilka godzin spędzić w galerii w poszukiwaniu idealnych butów, a co dopiero w zwykłym spożywczaku. Mogłem się założyć, że po godzinie wyniesie pół sklepu i z tego względu sumienie nie pozwalało mi puścić jej samej. Oczami wyobraźni już widziałem, jak jej filigranowa postać ugina się pod ciężarem wypełnionych po brzegi toreb z zakupami. Pojadę z tobą, zdecydowałem, narzucając na siebie kurtkę i jednocześnie wkładając buty.
Na pewno chcesz?
Zamarłem dosłownie na ułamek sekundy. Nie lubiłem wychodzić z domu i mama doskonale o tym wiedziała. Wkurzały mnie dzikie tłumy szturmujące sklepy, ludzie, którzy robili zapasy, jakby zbliżał się koniec świata, hałas, pretensje, przekleństwa rzucane w nerwach. I już coś w środku mnie drgało, zaciskało się, odcinając mi dopływ powietrza. Nienawidziłem takiego siebie. Dobrze by było rozejrzeć się po okolicy, odpowiedziałem, siląc się na swobodę. Włożyłem rękę do kieszeni bluzy i namacałem słuchawki, a potem odetchnąłem z ulgą. Tak mogłem to przetrwać, odcinając się od wszystkiego. Zauważyłem, że mama przygląda mi się z niepokojem, więc posłałem jej szybki, krzywy uśmiech. No i zakupy będą ciężkie. Jej błękitne oczy zamigotały i wyciągnęła rękę, na krótko dotykając mojego ramienia. Dzięki. Mimowolnie pokiwałem głową i odsunąłem się od niej nieznacznie. Mama, udając, że niczego nie zauważyła, podrzuciła kluczyki i zaprosiła mnie do samochodu. Pojechaliśmy na rynek do centrum miasteczka. Zatrzymaliśmy się na parkingu jednej z sieciówek, a gdy mama przekopywała auto w poszukiwaniu żetonu do wózka, ja nałożyłem słuchawki i odpaliłem playlistę z SMNM. Potrzebowałem bitowego kopa z lirycznym tekstem, na którym mogłem się skupić. Musiałem otumanić zmysły, poczuć, jak walące w piersi serce synchronizuje się z mocnymi basami. Potrzebowałem zagłuszyć świat. Tylko tak znajdywałem siłę, by wyjść do ludzi.
Mama uniosła kciuk, dając znać, że jest gotowa, więc wysiadłem z samochodu. Z każdym krokiem w stronę wejścia do sklepu czułem, jak moje nogi robią się coraz cięższe. Kark przeszył lodowaty dreszcz, a ręce zwilgotniały od lepkiego, zimnego potu. Mama przyprowadziła wózek i pchnęła go w moją stronę, bym mógł zacisnąć na chłodnej rączce skostniałe palce. Cholera. Ścisnąłem jej tak mocno, że aż pobielały mi knykcie. Nie tracąc mamy z oczu, zmusiłem się, żeby przekroczyć próg sklepu. Skupiłem się na muzyce, tonach, ostrych dźwiękach, pulsowaniu. Powtarzałem w myślach teksty piosenek, wyczulając się na rozbrzmiewające w słuchawkach nuty, a wyciszając otoczenie. Mama też szła mi na rękę, starając się jak najszybciej ogarnąć zakupy. Wrzucała do wózka najpotrzebniejsze rzeczy i tylko od czasu do czasu czytała składy umieszczone na etykietkach produktów, których jeszcze nie znała. Nie patrzyłem na zegarek, jednak mogłem bez wahania stwierdzić, że tym razem pobiliśmy rekord. Stojąc przy kasie, musiałem zacisnąć mocno powieki. Nie lubiłem skupiać na sobie uwagi, a wyczułem, że niemal wszyscy w kolejce i sama kasjerka wlepiają we mnie ciekawskie spojrzenie. No tak, byliśmy nowym nabytkiem, obcymi, więc to oczywiste, że zostaniemy poddani cholernej obserwacji. W większym mieście nikt nawet nie zwróciłby uwagi, kto wprowadził się na osiedle. Nie wypytywałby o pochodzenie i rodzinę. Musiałem się nastawić, że poniedziałek w nowej szkole będzie dla mnie koszmarem. Mama pociągnęła mnie za rękaw i pokazała, że mam się przychylić. Wyciągnąłem jedną ze słuchawek, a ona wyszeptała, bym spakował zakupy i zaniósł je do samochodu. Zgodziłem się bez wahania, bo w końcu po to tu z nią przyjechałem. Błyskawicznie wrzucałem zakupione produkty do wózka, gdy tylko kasjerka przepuściła je przez skaner. Złapałem się na tym, że podświadomie zacząłem odliczać w pamięci. Spojrzenia tych ludzi były jak tysiące igieł wbijających się w moje ciało. Ani bluza, ani kaptur, który naciągnąłem niemal na oczy, nie uchroniły mnie przed ich badawczym wzrokiem. Gdy już miałem wszystko władowane, zabrałem od mamy kluczyki, zauważając, że prowadzi z kasjerką jakąś luźną pogawędkę. Chyba chciała odwrócić jej uwagę albo po prostu starała się nawiązać nowe znajomości. W żadnym razie nie mogłem jej obwiniać. Mama była całkiem normalna, uprzejma i naturalna. Nie to co ja.
Skoro już jesteśmy w tej okolicy, to może chcesz zobaczyć swoją szkołę?
Zaproponowała, wsiadając do auta. Wyciągnąłem słuchawki z uszu i wsunąłem je do kieszeni bluzy.
Okej.
Z trudem wykrzesałem z siebie jakikolwiek entuzjazm. Szkoła to dno. Moja poprzednia też taka była. Najgorsza. Żygać mi się chciało na samo jej wspomnienie i coś czułem, że ta nie będzie odstawać od znanych mi standardów. Z chwilą, gdy ujrzałem swoje nowe liceum, uświadomiłem sobie, jak bardzo się pomyliłem. Zapowiadało się znacznie gorzej. To miało być moje nowe piekło na ziemi. Mama zatrzymała się na ulicy tuż przy lichym ogrodzeniu pomalowanym zieloną farbą. Budynek był stary, ze spokojem mógł liczyć ponad 100 lat, jednak wyglądał na dobrze utrzymany. Ściany białe z brązowymi wstawkami otaczającymi okna, narożniki i cokół. Przed samym wejściem znajdował się pas zieleni z małym parkingiem, a po drugiej stronie boisko. Nie mogło tu chodzić więcej niż 300 uczniów. I to chyba był największy problem. Im mniej ludzi, tym moja obecność stanie się większą atrakcją.
To tutaj. Całkiem ładnie się prezentuje, nie? Jest tak swojsko, prawda?
Ciągnęła mama, niezrażona moim milczeniem.
Dyrektor mówił, że mają kilka kółek zainteresowań, więc może będziesz chciał się na jakieś zapisać. Sekretarka miała mi wysłać spis mailem, więc wieczorem możemy je sprawdzić. Wejdziemy? Jestem pewna, że wpuszczą nas na chwilę. Poza tym lekcje już dawno się skończyły, więc...
Mamo, mam 18 lat. Nie musisz mnie prowadzić za rączkę. Uciąłem ostro. Zbyt ostro. Jednak mogło być znacznie gorzej, zważywszy na to, jak mocno zaciskałem pięści. Miałem ochotę coś rozwalić. Jeszcze rok temu chodziłem do prywatnej szkoły, gdzie sam pierwszy rocznik liczył ponad 300 osób. Dzięki temu łatwiej było stopić się z tłem, pozostać anonimowym.
tu byłem praktycznie postawiony na piedestale, wystawiony na widok jak jakiś eksponat muzealny. Coś przewróciło mi się w żołądku, a moje palce zacisnęły się nerwowo na słuchawkach. Na samą myśl o poniedziałku cierpła mi skóra. Przepraszam. Mama się zreflektowała i chyba chciała mnie chwycić za rękę, ale powstrzymała się w ostatniej chwili. To może wracajmy, ugotuję pyszną pastę. Już chciała odpalić samochód, ale wtedy rozdzwoniła się jej komórka. Zerknęła na nią szybko i westchnęła z ulgą. To telefon z oddziału. Poczekaj w samochodzie, zaraz wrócę. Wyskoczyła z auta, zanim zdążyłem przytaknąć. Nie dziwiłem jej się. Ta nagła rozmowa była wybawieniem, idealnym pretekstem, by przerwać niezręczną ciszę, a mi dać czas na zapanowanie nad nerwami. Byłem trudny i zdawałem sobie z tego sprawę. Ale najgorzej, że musiałem nauczyć się żyć sam ze sobą. Zacisnąłem mocniej szczęki. Nie powinienem tego roztrząsać. Wyciągnąłem słuchawki z kieszeni i już chciałem zaaplikować sobie kolejną dawkę muzyki, gdy nagle kątem oka zauważyłem ruch. Zaciekawiony zerknąłem ukradkiem zza rąbka kaptura. Jakaś dziewczyna wychodziła ze szkoły i szła chodnikiem w moją stronę. Śpieszyła się. Nie zapięła kurtki, a jej czapka zsunęła się na tył głowy. Próbowała coś wcisnąć do znoszonego plecaka, który kiedyś pewnie był czarny, ale teraz bliżej mu było do barwy wypłowiałego popiołu. Normalnie wzruszyłbym ramionami i to olał, ale było coś, co przykuło mój wzrok. Coś, przez co przestałem jasno myśleć. Może dlatego wyskoczyłem z samochodu, gdy plecak dziewczyny upadł na chodnik, a rzeczy z jego wnętrza rozsypały się we wszystkie strony. Przykucnąłem tuż przy niej, jakby w amoku, podczas gdy ona padła kolanami na chybotliwe, popękane chodnikowe płyty i zaczęła otrzypywać z piachu zeszyty oraz książki. Zebrałem spięty agrafką materiałowy piórnik, chusteczki i małą kosmetyczkę. Sięgnąłem po książkę, która poleciała poza zasięg jej rąk i przetarłem okładkę. Michaił Bułhakow, mistrz i Małgorzata. Musiała wypożyczyć lekturę z biblioteki, gdyż na grzbiecie widniało oznaczenie działu. Poza tym egzemplarz wyglądał, jakby rzadko trafiał do uczniowskich rąk. Podałem książkę dziewczynie, a ona zaczęła przepraszać i naprzemiennie mi dziękować. Jej głos był piękny, dźwięczny, ale nie za bardzo. Brzmiał ciepło, łagodnie. Zachęcony spojrzałem na nią. Jej ciepłe, acz szorstkie palce zacisnęły się na ułamek sekundy na moich, kiedy zabierała swoje rzeczy. Dzięki. I przepraszam, dzisiaj wszystko leci mi z rąk, powiedziała z promiennym, lekko stremowanym uśmiechem. Słońce. Pewnie nie wyglądałem zbyt inteligentnie, gdy tak otwarcie się na nią gapiłem, więc natychmiast opuściłem głowę, skrywając się przed jej wzrokiem. Proszę, burknąłem i natychmiast poderwałem się z ziemi. Ruszyłem prosto do samochodu i zatrzasnąłem za sobą drzwi. Zapiąłem pas, a ręce wcisnąłem do kieszeni na przodzie bluzy. Chwilę później dołączyła do mnie mama. Włożyła telefon do torebki i przygotowała się do jazdy.
Już jestem, możemy jechać. Alex, dobrze się czujesz? Coś się stało?
Coś? Sam nie wiedziałem. Pierwszy raz od dawna ktoś uśmiechnął się do mnie tak życzliwie, zwyczajnie, po ludzku. I co najdziwniejsze, jej uśmiech sięgał oczu. Roziskrzonych, przywodzących na myśl bezkresne, zielone połacie wiosennej trawy. Przez ten ułamek sekundy zdążyłem zauważyć, że miała mały, lekko zadarty, usiany piegami nosek, a na szerokie czoło opadała targana zimowym wiatrem grzywka. Włosy koloru pszenicy, które splotła w luźny warkocz, wydostawały się spod rozciągniętej żółtej czapki. Dziewczyna wyglądała jak samo słońce, ciepła i łaskawa. Dobroduszna. Słońce. Jej obraz wypalił się w moich myślach. Zamknąłem oczy, ale i tak nie mogłem pozbyć się widma tego uroczego uśmiechu. Opuszki palców zamrowiły jakby w oczekiwaniu, jakby lada moment miały dotknąć węgla i przenieść na papier wizerunek tej słonecznej dziewczyny. To niedorzeczne. Pokręciłem głową, starając się pozbyć myśli, że mógłbym z nią porozmawiać trochę dłużej, na przykład o książce, którą pewnie chwilę temu
wypożyczyła ze szkolnej biblioteki, a która była jedną z moich ulubionych. Próbując zapanować nad skołowanym umysłem, bezwiednie przesunąłem palcami po podłużnym przedmiocie. Wyraźnie wyczułem ostre, nierówne drobinki piasku i to mnie otrzeźwiło. Uspokój się, to nic, pomyliłeś się, zrobiłeś to odruchowo, to bez znaczenia. Czując na sobie zmartwione spojrzenie mamy, wyszeptałem na głos: nie, nic. Rozdział drugi. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see, for you to see. Linkin Park, Castle of Glass. Julka. Syknęłam, czując ostry ból na czubku palca. Znowu dźgnęłam się igłą, więc z niepokojem przytknęłam opuszkę pod sam nos, by dostrzec chociażby najmniejszą kropelkę krwi, która mogłaby doszczętnie zrujnować obszytą złotą nicią marynarkę. Dlaczego dałam się wrobić w naprawianie starych, śmierdzących stęchlizną kostiumów? Odpowiedź była jedna. Bo brak mi asertywności. I mogłam za to być zła tylko na siebie. Szczególnie, że nie należałam do żadnego z kółek pozalekcyjnych, tym bardziej do teatralnego. Lecz powszechnie przyjęło się, że Julka Tarnicka jest dla wszystkich miła, sympatyczna i zawsze służy pomocną dłonią, więc można walić do niej jak w dym z każdym problemem. Nieważne, czy chodziło o podszywanie kostiumów dla kółka teatralnego, czy pomoc w organizacji szkolnych imprez, albo dodatkową parę rąk przy ogarnianiu zawodów sportowych. Nie mogłam też powiedzieć, że nie sprawiało mi to frajdy, bo faktycznie wtedy czułam się potrzebna, a moja praca była doceniana i spędzałam jak najmniej czasu w domu. A to chyba z tego wszystkiego było najważniejsze. Podczas 10-minutowej przerwy między drugą a trzecią lekcją ulokowałam się przy osamotnionym stoliku przed stołówką, zamierzając ekspresowo ogarnąć chociaż dwa stroje. Modliłam się, bym do końca nie zniszczyła tej kupy starych szmat. Odcięłam nitkę, zrobiłam pętelkę i otrzepałam marynarkę. Trzeba było zszyć podszewkę, więc nawet jeśli nie miałam zbyt dużego talentu, takie poprawki leżały w mojej mocy. Moja mama, jako doświadczona krawcowa, z pewnością lepiej by sobie z tym poradziła. Kiedy byłam mała, nieraz pomagałam jej w drobnych naprawach, gdy przynosiła robotę do domu, ale to było kiedyś. Uśmiechnęłam się smutno, wspominając tamte czasy. Wtedy wszystko wyglądało inaczej, było lepsze. Jula! Uniosłam głowę, chcąc zlokalizować Wiki, jednak ona była znacznie szybsza. Od razu, gdy tylko do mnie dobiegła, rzuciła się na krzesło, które zaskrzypiało przeraźliwie.
Chcę spać!
Zaskomlała i tłumiąc potężne ziewnięcie, położyła się na stole. Zakuwałaś całą noc? Spytałam, dostrzegając wyraźne cienie pod oczami przyjaciółki.
Żebyś wiedziała, ta matma kiedyś mnie dobije.
Wyjęczała przeciągle, podpierając głowę na łokciu. Chyba liczyła, że w jakiś sposób ją pocieszę. Ale co miałam najlepszego powiedzieć? Że powinna przysiąść do książek, a nie olewać naukę? Podziękuję. Ostatnio jak to zrobiłam, wytknęła mi, że jestem prymuską i w ogóle nie powinnam zabierać głosu w jej sprawie. Wzruszyłam więc tylko ramionami i wróciłam do swoich zajęć. Wiki cała się zjeżyła, mrużąc drapieżnie oczy.
Ej, dla twojej informacji, twoja najlepsza przyjaciółka żali się, że będzie kolejną krwawą ofiarą bezwzględnego systemu nauczania, a ty... Właściwie co ty robisz?
Spytała, dźgając pomalowanym na fioletowo paznokciem bezkształtną kubkę kostiumów leżącą na blacie.
Kółko teatralne poprosiło mnie o pomoc.
Wiki westchnęła głośno. No tak. Najwyraźniej była mną zawiedziona.
Coś ci już kiedyś mówiłam o tym wykorzystywaniu, nie?
Nikt mnie nie wykorzystuje. Fuknęłam ostro, rzucając jej szybkie spojrzenie, bo właśnie starałam się przewlec nitkę przez przeklęte mikroskopijne oczko igły.
Spytali, czy mogłabym im pomóc, więc się zgodziłam. Poza tym nie wiem, o co ci chodzi. Ty wykorzystujesz mnie już od lat, spisując ode mnie zadania domowe.
To nie wykorzystywanie. Wiki się zapowietrzyła, słysząc tę obelgę i sprzedała mi całkiem mocnego kuksańca w bok. Ręka mi zadrżała. Chybiłam i znowu musiałam poślinić koniec nici. To przyjaźń. Dobrze wiedzieć, mruknęłam i wydałam cichy pisk zwycięstwa, gdy w końcu udało mi się nawlec igłę. Przystępując do pracy nad zszyciem rozdartej sukni,
Rozprostowałam materiał na stole. A jeśli chodzi o matmę, to mam czas po południu, więc mogę ci pomóc. W końcu jutro masz poprawkę, nie?
Nie idziesz pilnować dzieciaków?
Nie, dzisiaj mają zajęcia pozalekcyjne, więc zostają dłużej w szkole. To jak?
No jeszcze się pytasz?
Znasz mnie, nie odmawiam, jeśli ktoś chce mi pomóc. Zaświergotała radośnie i odchylając się na krześle, założyła ręce za głowę. Jej triumfalny uśmiech rozświetlił opalone policzki, pozostałość po feriach spędzonych na Malediwach. Idziemy do mnie?
Jeszcze czego, roześmiałam się.
Jeśli pójdziemy do ciebie, to mogę się założyć, że pół wieczoru spędzisz na przeglądaniu Face'a i odpisywaniu na każdy post albo obczajaniu nowego serialu na Netflixie. Biblioteka, dodałam celując w nią igłą. Efekt był natychmiastowy. Vicky zawyła, jakbym co najmniej powiedziała jej, że ma przestać nosić buty na obcasie do szkoły.
Nie, przecież tam jest nudno.
I o to chodzi. Nuda pomaga w skupieniu. Już nabierała powietrza, żeby odgryźć mi się w jakiś zajadły sposób, ale zerknęła ponad moim ramieniem i się skrzywiła. Zrobiła zblazowaną minę i przewróciła oczami. Domyśliłam się, w czym rzecz, i faktycznie, chwilę później poczułam na karku ciepłe palce Leona. Odchyliłam głowę w oczekiwaniu na powitalnego całusa.
Cześć, maleńka, wymruczał swoim chropowatym głosem.
Gdy ponownie uchyliłam powieki, stojący nade mną chłopak pogładził mój policzek, szepcząc, że stęsknił się za mną przez weekend. Przysunął sobie krzesło i usiadł na nim okrakiem, a jego oczy powędrowały w stronę Vicky i zmarszczył nos. Czego znowu się krzywisz? Rzucił, a dziewczyna splotła ręce na piersi. Bo ciebie widzę, już samo to może mi spieprzyć dzień.
Błagam was, zajęczałam głośno.
Vicky i Leon od zawsze byli względem siebie niczym ogień i ląd. Spotkanie tych dwojga groziło wybuchem. Rzuciłam przyjaciółce srogie spojrzenie, a ta natychmiast odpuściła, jednak musiała skomentować sytuację w sposób niewerbalny. Z Vicky łączyła mnie wieloletnia przyjaźń. Razem dorastałyśmy, chodziłyśmy do tej samej klasy i wciąż trzymałyśmy, mimo znaczących różnic charakteru, ale też i w sposobie bycia. Vicky była przebojowa, otwarta i spontaniczna, czyli odwrotnie niż ja. Do mnie można było zgłosić się po poradę, a do Vicky, cóż, jeśli nie miało się z kim iść na imprezę, bo moja przyjaciółka była otwarta na wszelkie propozycje. Poza tym zawsze znalazła sposób na wkręcenie się na domówkę. I odkąd Leon przeprowadził się do Biedruska 2 lata temu, Vicky szczerze go nie trawiła. Konkretnie to nadepnął jej na odcisk, gdy podczas szkolnego sparingu żeńskiej i męskiej sekcji siatkówki poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa. A to przecież Wiktoria Kamińska była niepokonana. Od tego czasu sporadycznie ich drużyny stawały naprzeciwko siebie i rywalizowały o nieformalny tytuł tej najlepszej w szkole. Ich przepychanki przypominały mi kłótnie dzieci, które spierały się o to, do kogo należy osiedlowa piaskownica. Pozbawiona już sił do tych dwojga, pokręciłam głową i wróciłam do swojego zadania. Zajęta jak zawsze. Tylko pomagam kółku teatralnemu, odparłam cicho, a czując na sobie baczne spojrzenie, spojrzałam prosto w orzechowe oczy Leona.
Co?
Nic, po prostu dawno nie widziałem, żeby ktoś posługiwał się igłą i nicią, odpowiedział z zafascynowaniem, obserwując, jak zaciągam kolejne ścięgi. Vicky parsknęła głośno. Mówiłam, że Neandertal z ciebie? Wal się, Kamińska.
Okej, stop. Jak macie się kłócić, to róbcie to gdzie indziej. Vicky, weź mój zeszyt i spisz sobie zadanie z bioli. Bankowo go nie masz.
Jakby na potwierdzenie moich słów, dziewczyna zamrugała słodko.
To było coś zadane?
Loser, skomentował kąśliwie Leon, jednak dziewczyna całkowicie go olała i zaczęła przetrząsać mój plecak w poszukiwaniu odpowiedniego zeszytu. O tyle dobrze, że zajęła się czymś pożytecznym. Kochałam przyjaciółkę, ale naprawdę mieć takiego Alzheimera i to w tym wieku, bo nie uwierzę, że całkowicie olewała szkołę na rzecz ciągłego siedzenia na portalach społecznościowych. Chociaż to była Vicky. Dziewczyna, która wszystkie sezony plotkary obejrzała w tydzień, udając obłożnie chorą. Teraz pochylała się nad moim zeszytem, starannie przerysowując skomplikowaną rycinę i w typowy dla siebie sposób przygryzała koniuszek języka. Chciałam jej powiedzieć, by uważnie opisała poszczególne hasła,
ale wtedy moje myśli zostały rozproszone przez ciekawskie palce, które wślizgnęły się pod rąbek mojej koszuli.
Wyskoczymy gdzieś razem,
nęcił Leon, mrucząc mi do ucha. Prąd przeskoczył po mojej skórze, kierując się w dół kręgosłupa.
Do kina albo...
Może w przyszłym tygodniu, odparłam piskliwym głosem. Dzisiaj mam wolne w pracy, ale już obiecałam Vicky, że pomogę jej z matmą. Wyznałam, patrząc na chłopaka przepraszająco. Sapnął sfrustrowany i natychmiast zabrał rękę. Podparł się na stole, zaciskając usta w cienką linię. Wkurzyłam go i doskonale wiedziałam dlaczego.
A kiedy dla mnie znajdziesz czas?
Uraza w jego głosie uderzyła we mnie ze zdwojoną siłą. Praktycznie codziennie chodzisz pilnować te dzieciaki, a w weekendy pomagasz mamie.
Leon.
Słysząc mój błagalny szept, natychmiast zamilkł. Wiedział, dlaczego nie miałam dla niego czasu. Wiedział od początku. Jeszcze zanim zaczęliśmy ze sobą chodzić, powiedziałam mu o trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się moja rodzina. Musiałam pomóc mamie utrzymać dom i to było moim priorytetem. Rozumiał to i obiecał uszanować moje wybory. Wyrzuty sumienia zalały mnie ciężką falą. Kochałam Leona i czułam się parszywie, będąc zmuszona do tego, by ciągle odwoływać nasze randki. To było frustrujące dla nas obojga. Może gdyby udało mi się szybciej wyjść od Vicky, mogłabym się z nim spotkać? Ale zanim zdołałam cokolwiek powiedzieć, Leon pochylił się i kciukiem rozmasował zmarszczkę, która pojawiła się pomiędzy moimi brwiami. Często tak robił. Ten czuły gest łapał mnie za serce. Okej, wiem, rozumiem, powiedział, pojednawczo całując mnie w usta. Musisz pracować. Przytaknęłam skruszona. Tak, dzisiaj na pewno się spotkamy. Ale nim zdołał pogłębić pocałunek, Vicky uczepiła się mojego ramienia.
Ej, to chyba on.
Wysapała podniecona i nie wiedzieć czemu zasłoniła usta ręką. Widocznie z Leonem mieliśmy ten sam pozbawiony zrozumienia wyraz twarzy, bo Vicky westchnęła ciężko i wskazała na hol tuż przy gabinecie dyrektora. Przy krzesełkach dla interesantów stały dwie osoby. Średniego wzrostu, szczupła, ubrana w elegancki beżowy płaszcz kobieta oraz wysoki chłopak. Był odwrócony do nas tyłem, na głowie miał kaptur od czarnej bluzy, który wystawał spod skórzanej kurtki. Garbił się, przez co jego postura wydawała się jakby groteskowa. Co za on? Drążył Leon, zupełnie nie rozumiejąc podniecenia Vicky.
No ten chłopak, który miał się do nas przenieść.
Zbyłam ją wzruszeniem ramion. Nic nie słyszałam. Ale przecież już zaczął się drugi semestr.
Coś mi się obiło o uszy.
Leon pstryknął palcami, a jego oczy niebezpiecznie się zwęziły do rozmiaru szparek. Zmierzył garbiącego się chłopaka dość wrednym spojrzeniem. Nie spodobał mi się ten stalowy błysk w jego oczach.
Wygląda na totalnego nerda.
Zareagowałam natychmiast, klepiąc go w pierś i gromiąc wzrokiem. Leon zreflektował się, a jego wydatne usta wygięły się w krzywym uśmiechu.
Spoko, nic mu nie zrobię, poważnie,
dodał, gdy powątpiewając w jego szczere intencje, uniosłam wysoko brew.
W to akurat wątpię,
wcięła się Vicky, przybierając identyczną postawę do mojej. Przecież ty...
Zajmij się już swoimi sprawami, Wiktoria, i przestań mącić, uciął Leon groźnie. Nie mów do mnie, Wiktoria.
Nie zasłużyłeś na ten przywilej, odcięła się. Wymieniłyśmy z Vicky znaczące spojrzenia. Nim ponownie pochyliła się nad zeszytami, wzniosła oczy do nieba. Ale i tak co jakiś czas jej ciekawski wzrok uciekał w stronę gabinetu dyrektora. Mnie i Vicky łączyła specjalna więź, dzięki której rozumiałyśmy się bez słów. Obie wiedziałyśmy, jak wredny czasami potrafi być Leon i ja, jako ponoć jego lepsza połowa, starałam się zapanować nad wybuchowym charakterem chłopaka. Leon miał jedną bardzo poważną wadę. Lubił gnębić młodszych kolegów. Sam niespecjalnie się tym przejmował, ale mnie było żal uczniów, których poszturchiwał dla rozrywki albo którym odbierał rzeczy tylko po to, by później ze swoimi kolegami mieć bekę, kiedy nieszczęśnik próbował odzyskać swoją własność. Wiedziałam też, że stosował rozmaite metody urozmaicania życia wyobcowanym uczniom. Jednak powstrzymywał się przed takimi akcjami w mojej obecności. Zupełnie jakby chciał zatuszować to złe wyobrażenie o sobie. Kurzało mnie, że czasami uważał mnie za tak naiwną i to najczęściej było jedną z przyczyn naszych cichych dni.
Miałam tylko nadzieję, że tym razem nie upatrzy sobie w tym nowym kolejnej ofiary.
Dobra, ja się zbieram, oświadczyłam wzdychając głośno. Za dużo nie popracowałam. Muszę zanieść kostiumy do kantorka przy sali prób.
Pomogę ci, zaoferował Leon z impetem zrywając się z krzesła, co Vicky skomentowała cichym parsknięciem. Zignorował ją i zamiast tego złapał oburącz wszystkie kostiumy, podczas gdy ja schowałam igłę i nici do metalowego pudełka po czekoladkach, które zabrałam z magazynu teatralnego.
Przynajmniej chociaż trochę czasu spędzimy razem, dodał,
mrugając do mnie w tak sugestywny sposób, że na moje policzki samoistnie wpełzł ognisty rumieniec. Zebrałam swoje rzeczy. Vicky powiedziałam, żeby spokojnie spisała zadanie do końca, a zeszyt oddam jej na następnej lekcji. Z Leonem zeszliśmy bocznymi schodami do piwnicy, gdzie mieściła się sala prób kółka teatralnego. Z kieszeni dżinsów wyciągnęłam klucz do kantorka, który pożyczyłam od pani z portierni i wchodząc do środka namacałam wyłącznik światła. Naga żarówka wisząca u sufitu na pojedynczym kablu rozjarzyła się natychmiast, lecz jej blask był raczej znikomy. Niemal w półmroku przeszłam przez kantorek zastawiony pudłami z dekoracjami, minęłam plątaninę kabli, wylewającą się z ostatniej półki na regale stojącym pod ścianą, aż w końcu dotarłam do starego biurka i zostawiłam na nim rzeczy. Odebrałam od Leona kostiumy, które otrzepałam i jako tako złożyłam. Wyczułam, że chłopak obserwuje uważnie każdy mój ruch, przez co moje dłonie zaczęły się pocić. Nerwowym gestem odgarnęłam grzywkę z czoła i chciałam się obrócić, by podziękować mu za pomoc, jednak on niecierpliwym ruchem przyciągnął mnie do siebie i przycisnął do biurka.
Leon, co ty? Uciszył mnie, uśmiechając się przy tym rozbrajająco. Tylko na chwilę.
Nim zdołała mu powiedzieć, że obściskiwanie się w kanturku na chwilę przed dzwonkiem to chyba nie najlepszy pomysł, jego usta wylądowały na moich. Przez moje ciało natychmiast przetoczyła się lawina przyjemnych dreszczy. Wraz z pogłębiającym się pocałunkiem szalejące emocje zaczęły kumulować się w dole mojego brzucha. Ciążyły i napędzały. Pod wpływem trudnego do okiełznania podniecenia zarzuciłam ręce na ramiona Leona. Ugiął kolana, przywierając do mnie mocniej swoim umięśnionym ciałem. Moje palce sunęły po jego krótko przyciętych włosach, po wydatnej kwadratowej szczęce i niżej wzdłuż szyi, gdzie pod skórą wyczułam szalejący puls. Brakowało mi tchu, więc na chwilę odciągnęłam usta od jego warg, wzdychając głośno i łaknąc powietrza. Leon nie tracił czasu. Wycałował palącą ścieżkę aż do moich wystających obojczyków i niżej.
Kurwa, Julka, jesteś taka słodka.
Stęknął gardłowo, gdy jego ręce zacisnęły się na moich pośladkach. Gwałtownie wypchnął biodra i poczułam to, jego podniecenie. Chciał wrócić do moich ust, ale głośno przełknęłam ślinę i pokręciłam głową.
Wystarczy, napomniałam go, popychając lekko, jednak nic to nie dało.
Palce Leona już rozpinały moją koszulę.
Leon, proszę, jesteśmy w szkole.
Zamarł. Przestał mnie całować po szyi i po chwili zrobił krok w tył. Pokręcił głową ze złością. Jego szczęka drgała, gdy z całej siły zaciskał zęby. Przygryzając opuchnięte wargi, odwróciłam się do niego plecami, by zapiąć koszulę. Moje palce drżały pod wpływem szalejących emocji.
Julka, serio, musimy o tym pogadać. Jesteśmy parą od prawie roku, a ty...
Ja co? Rzuciłam ostro, gdy urwał w pół słowa.
Nie pozwalasz mi na nic więcej. Okej, czaję, że nie jesteś gotowa i tak dalej, ale ja też mam swoje potrzeby.
Podniecenie wyparowało ze mnie w jednej chwili. Więc szybki numerek w szkolnym schowku to według ciebie idealny sposób na rozwiązanie problemu? Syknęłam, porywając z podłogi swój plecak, który zrzuciłam nie wiadomo kiedy. Zapinając ostatni guzik, minęłam Leona bez słowa. Gdy już docierałam do drzwi, jego ręka wystrzeliła w stronę klamki, blokując mi drogę.
Nie odwróciłam się. Byłam na niego taka wściekła.
Nie o to mi chodziło, powiedział skruszonym głosem. Pewnie zignorowałabym te swego rodzaju przeprosiny, ale wtedy Leon pochylił się i oparł swoje czoło na moim barku. Powoli pozwoliłam mu się przytulić. Jego umięśnione ramię otoczyło moją talię, a palce uspokajająco gładziły biodro.
Leon, poważnie, nie chcę jeszcze tego robić, wyznałam cicho. Nie czuję się gotowa, a poza tym
Mam dopiero 17 lat, to za wcześnie.
Prychnął zajadle. Mam ci powiedzieć, ile lasek z twojej klasy już dawno?
Ale ja nie jestem taka jak one.
Warknęłam, odwracając się napięcie. Chłopak, zły na samego siebie, zmarszczył żałośnie brwi i oburącz objął moją twarz.
Przepraszam, wiem, że nie jesteś. Dlatego tak cię kocham, ale pomyśl o tym, dobrze?
Ugryzłam się w język. Niepotrzebna mi była kłótnia o seks, szczególnie w szkole. Nie, żeby nasz związek nie wzbudzał powszechnego zainteresowania, jednak rozmawianie na tak intymne tematy w miejscu, gdzie każdy mógłby przypadkowo to usłyszeć, było skrajną głupotą. Poza tym Leon znał moje powody, wiedział, że tego rodzaju bliskość odrobinę mnie przerażała. Wcześniej próbowaliśmy drobnych pieszczot, ale kochanie się... Nie potrafiłam sobie tego wyobrazić. Przytłoczona podnieceniem, które czułam jeszcze chwilę temu i złością na Leona, tylko skinęłam głową. Nieco udobruchany pocałował mnie czule na zgodę. Kolejny przejaw asertywności w moim wykonaniu. Brawo, Julka, brawo! Odprowadził mnie na lekcję w ostatnim momencie. Umówiliśmy się wieczorem. Obiecał przyjechać do Wiki i zawieźć mnie do domu, bym nie musiała włóczyć się sama po nocy. Byłam bardziej niż pewna, że nasza rozmowa będzie miała ciąg dalszy. Zlokalizowałam przyjaciółkę stojącą pod ścianą i czym prędzej do niej dołączyłam. Co tak długo? A, okej, nie musisz odpowiadać, dodała z wrednym uśmieszkiem. Tylko może zakryj ją, bo zaraz zlecą się sępy. Kiedy zorientowała się, że zupełnie nie wiem, w czym rzecz, zaśmiała się pod nosem i wyjęła ze swojej uporządkowanej torebki podręczne lusterko. Wystarczył rzut oka, bym cała spurpurowiała.
O nie!
Wycedziłam przez zęby i natychmiast zebrałam włosy, by na szybko zapleść warkocz opadający na lewe ramię. Leon zostawił mi soczystą, purpurową malinkę tuż przy obojczyku. Widać, że chłopak nie może się od ciebie odkleić. Dosłownie. Zaakcentowała Wiki, dźgając lusterkiem powietrze. Nie byłam w nastroju do żartów. Dziewczyna sapnęła, krzywiąc się nieznacznie.
Znowu próbował?
W oczekiwaniu na moją odpowiedź oparła się ramieniem o ścianę, czujnie rozglądając się wokół. Tak, przyznałam ciężko i potarłam czoło. Już sama nie wiem, co o tym myśleć. Chciałabym, ale... naprawdę nie wiem. To zabrzmi mega staroświecko, ale posłuchaj rady przyjaciółki. Jeśli nie czujesz tego, to się nie śpiesz. Czy faktycznie tak było? W ramionach Leona czułam się najbezpieczniej ze wszystkich znanych mi miejsc, a jednak coś nie dawało mi spokoju. Wiedziałam, że wcześniej był w związku i to w sumie nie w jednym. Był rok ode mnie starszy, pełnoletni i doświadczony w sprawach łóżkowych. Jasne, że bałam się go rozczarować, ale nie tylko to wchodziło w grę. Coś się we mnie blokowało, gdy tylko przekraczaliśmy granicę zwykłego całowania. Skołowana zerknęłam na przyjaciółkę. Przyglądała mi się z wyraźną troską. Pogadamy dzisiaj u ciebie? Przytaknęła ochoczo, niemniej nie byłaby sobą, gdyby nie próbowała się ze mną trochę podroczyć. A ponoć miałyśmy się uczyć w biblio. Weź! Wywróciłam oczami, a Wiki uwiesiła mi się na ramieniu i zaczęła mną potrząsać, by dodać mi otuchy. Zrobię nam herbatki i pogadamy. Starych nie ma, więc będziemy miały chatę wolną. Urwała w połowie, a jej oczy rozszerzyły się niemal dwukrotnie, gdy zerknęła ponad moim ramieniem. O, fuck. Obejrzałam się za siebie i ciekawsko wyciągnęłam szyję. Babka od Bioli otwierała drzwi do sali, a obok niej stał wysoki chłopak w kapturze zarzuconym na głowę. Zapraszam. Zaświergotała raźno, jednak to nie zmotywowało moich kolegów do entuzjastycznego wejścia. Przechodząc obok nowego ucznia, chciałam na niego zerknąć, ale spóźniona Ala wepchnęła się tuż przede mnie. Zatoczyłam się i w ostatniej chwili złapałam się pierwszej rzeczy, którą miałam pod ręką, ramienia tego chłopaka. Gdy nauczycielka strofowała Alę, by uważała na to, co robi, ja, zaróżowiona po same cebulki włosów, wymamrotałam szybkie przeprosiny i czym prędzej pomknęłam w stronę ławki. Wiki biła mi brawo. Zignorowałam to. Pani Dolska zostawiła dziennik i torebkę na biurku, a chłopakowi kazała stanąć pod tablicą. Wszyscy usiedliśmy na swoich miejscach i nikt się nie poruszył, ani też nie wyciągnął zeszytu czy podręcznika. Czekaliśmy, aż nauczycielka przedstawi nam nowego ucznia.
To w sumie był ewenement, bo rzadko kto sprowadzał się do małej mieściny pod Poznaniem. Leon był ostatnim wyjątkiem, a teraz czekało na nas nowe wydarzenie. Wszyscy z ciekawością patrzyliśmy na tajemniczego, garbiącego się na środku klasy chłopaka. Nadal miał kaptur zaciągnięty na oczy. Zauważyłam, jak mocno zaciskał dłoń na pasku plecaka, aż pobielały mu knykcie. Poczułam coś na kształt współczucia. Nigdy nie byłam w podobnej sytuacji, ale pewnie musiał się czuć niezbyt komfortowo, gdy tyle par oczu otwarcie się na niego wgapiało. Dolska zaklaskała. To był jej zwyczaj na początku lekcji, by przywołać do porządku klasę, jednak teraz całkowicie mijało się to z celem. Panująca w sali cisza sprawiła, że słyszeliśmy wrzeszczącą nauczycielkę historii trzy klasy dalej. Kochani, zanim zaczniemy lekcję, pragnę wam przedstawić Aleksandra Świtowskiego. Oznajmiła z uśmiechem i wskazała ręką w stronę chłopaka, jakby pokazywała nam najnowszy eksponat naukowy. Od dzisiaj będzie z wami uczęszczał do jednej klasy. Olek, może przedstawisz się i coś o sobie powiesz. W tym momencie wszyscy przestaliśmy oddychać. Każdy chciał usłyszeć, co do powiedzenia ma Aleksander. I chyba coś powiedział, jednak na tyle cicho, że Dolska poprosiła go, by powtórzył. Aleks. To był mocny, acz aksamitny szept. I coś mi przypomniał. Miałam nieodparte wrażenie, że już wcześniej gdzieś go słyszałam. Rozumiem, powiedziała nauczycielka, nie kryjąc ewidentnego zawodu wymalowanego na twarzy. To może później. Jesteś wysoki, więc zajmij miejsce na tyłach klasy. A, i zdejmij kaptur, proszę. Przytaknął drętwo i bezszelestnie ruszył między rzędami ławek, a w ślad za nim obracała się każda głowa. Jego ręce powędrowały do kaptura i w chwilę później wybuchła totalna burza, przez którą próbowała się przebić Dolska ze swoim klaskaniem. Słyszałam podniecony szept Ali i całkowicie się temu nie dziwiłam. Alex był wysokim chłopakiem i cholernie przystojnym. Jego ciemne, niemal kruczoczarne włosy były przydługie, opadały na oczy koloru czystego lazuru. Te tęczówki hipnotyzowały i sprawiały, że patrząc w nie, można było stracić dech, zupełnie się zatracić. Ciemne sińce pod oczami kontrastowały z dość jasną, pozbawioną niedoskonałości cerą. Wąskie usta Aleksa zacisnęły się jeszcze bardziej, gdy dotarły do niego komentarze jego nowych koleżanek, jakim to jest ciachem. Dłonią o długich i lekko patyczkowatych palcach zagarnął do przodu grzywkę, jeszcze bardziej maskując twarz. Zdołałam jedynie zauważyć, że miał trójkątną szczękę i dość długi, prosty nos. Bez zbędnego hałasu odstawił krzesło i siadł tuż za nami. Nie miałam wątpliwości. To był ten sam chłopak, który w zeszły czwartek pomógł mi pozbierać rzeczy, gdy szamocąc się z torbą, próbowałam wepchnąć do niej książkę. Myślałam, że to złudzenie, że nikt nie może mieć tak przejmujących niebieskich oczu, a jednak Vicky przywołała mnie do rzeczywistości, gwiżdżąc przeciągle. Będzie ciekawie, skomentowała krótko i wzięła się do spisywania tematu lekcji, który w magiczny sposób pojawił się na tablicy. Zmarszczyła brwi i z wściekłością cisnęła długopisem przez długość stołu. Kurde, wypisał mi się, pożycz. Jasne. Przytaknęłam, przekopując piórnik w poszukiwaniu zapasowego. Vicky, a nie brałaś go ode mnie, kiedy przepisywałaś zadanie z Bioli? Shit, chyba zostawiłam go na stole. Stęknęła, składając ręce do przeprosin. Sorki, daj spokój, to tylko długopis. Machnęłam lekko ręką, bo już pogodziłam się z jego utratą. Vicky jeszcze raz wymamrotała szybkie przeprosiny i wychyliła się, szturchając nogą krzesło siedzącej przed nami Ali, żeby ją pomęczyć o pożyczenie. Zagięłam agrafkę, która prowizorycznie spinała mój leciwy piórnik. Przygryzając usta, starałam się opanować chęć odwrócenia się do Aleksa. Chciałam mu podziękować i jeszcze raz rzucić okiem na te niebieskie tęczówki, ale dreszcz przeciął mi kręgosłup. Ktoś na mnie patrzył.